ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami.
I jak zawsze punktualnie o godzinie 15.30 z tej strony Jaśmina Nowak. Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Ponad Oceanami, ale to jest godzina 15.30 u nas, a specyfika tej audycji jest taka, że wędrujemy po całym świecie. Za moment usłyszymy się ze współgospodarzami. Między innymi na antenie pojawi się Arkadiusz Stachnik, ale także Iza Lech, Dmytro Antoniuk, to tutaj Ukraina, Ewa Jeneralczuk, Kazimierz Gajowy, czyli Bliski Wschód, Sławomir Budzik, Aleks i Iza Smolarek, tutaj studio Londyn. Pojawi się także Liliana Wiadrowska, czyli Polka na Bałkanach, ojciec Paweł Kosiński, Krzysztof Skowroński, Arkadiusz Stachnik ponownie zagości na antenie podczas audycji Ponad Oceanami. I już teraz, drodzy Państwo, łączymy się z Arkadiuszem Stachnikiem z Radia Deon.
Witam Państwa bardzo serdecznie. U nas godzina 8.30, dokładnie już minutę po wpół do 9 z samego rana. No, tematów jest bardzo dużo, natomiast temat tutaj u nas w Stanach Zjednoczonych zdominowany jest zdecydowanie, jeśli chodzi o temat huraganu. Huragan Ian, który słabnie wprawdzie, w tej chwili jest sztormem kategorii numer 1, tak jest oceniane, natomiast ponad 2 miliony osób bez prądu, o tym wszystkim więcej Ewa Jeneralczuk z Radio Deon Florida. Ojciec Paweł Kosiński powie o 18-letniej dziewczynie z Kalifornii, która została poddana procedurze zmiany płci, teraz daje świadectwo przeciwko ideologii transgenderyzmu. O tym wszystkim ojciec Paweł Kosiński, jezuita. Natomiast Sławek Budzik powie o pomyłce Urzędu Skarbowego w Stanach Zjednoczonych, również o kobiecie, która namawiała do ochrony życia dzieci nienarodzonych, została postrzelona. A na koniec o tym, że Tesla psuje się, również rusza masowa akcja wymian szyb. Natomiast w Chicago, ja powiem o tym, że rusza wczesne głosowanie w większości powiatów. Również szukamy już najpiękniejszej choinki dla Chicago. Tak, tak, już na święta Bożego Narodzenia. O tym wszystkim od nas tutaj z naszej strony. Do usłyszenia.
I równie ciekawe tematy, jeżeli chodzi o naszą stronę oceanu, ale dzisiaj wyjątkowo gęsto, jeżeli chodzi o korespondencję, więc od razu już łączymy się z korespondentem Radia Wnet na Ukrainie, Dmytro Antoniukiem, ale mam informację od realizatora. Dmytro pojawi się za kilka chwil. W takim razie o Ukrainie kilka słów opowiem ja. No dużo się działo, jeżeli chodzi o ostatnie kilka dni, kilka tygodni. Głośne orędzie Władimira Putina. Przypominamy, że oficjalnie Moskwa chce rekrutować 300 tysięcy rezerwistów, ale już teraz pojawiają się doniesienia, że może to być nawet milion osób. Słyszymy także cały czas o ucieczkach i o próbie wyjazdu, opuszczenia granic Rosji przez swoich obywateli. Oczywiście tylko w te miejsca, w które pojechać mogą, bo już teraz wiele państw wprowadziło te utrudnienia wizowe dla Ukraińców. No i wciąż pozostaje pytanie o jakość tych rezerwistów, no bo przecież już teraz wiemy, że większość sił rosyjskich walczy na froncie. Ktoś tych ludzi musi szkolić. Pozostaje też kwestia sprzętu, który, jak wiemy z doniesień, a także z tych raportów, jeżeli chodzi o tych raportów, które przekazuje ukraińskie wojsko, tutaj też sytuacja wygląda nieciekawie. No ponadto druga część orędzia Putina, czyli straszenie użyciem broni atomowej, i to też słowa, które wczoraj powtórzył Miedwiediew, że mogą użyć broni atomowej na terytorium Ukrainy, a zarówno NATO, jak i Zachód, jak i Unia Europejska nic z tym nie zrobi. To była druga część tego orędzia, ale już teraz mam informację, że pojawił się nasz korespondent na Ukrainie, czyli Dmytro Antoniuk.
Ponad oceanami.
Dzień dobry Państwu i ja chciałbym powiedzieć o tym akurat o tym zagrożeniu użycia bomby atomowej na Ukrainie, ponieważ to jest chyba teraz u nas wszystkich temat numer jeden. To po prostu w każdej rodzinie mówi się o tym, jak przygotować się na wypadek tego, że spadnie na nasze miasto na przykład bomba bomba atomowa, gdzie musimy iść, co brać z sobą. My mamy takie, wszyscy gotują, wszyscy przygotowują, mają u siebie w domu takie walizki trwożne, jak u nas to nazywają, no, czyli plecak w moim przypadku, gdzie my mamy wszystko niezbędne dla tego, żeby przeżyć w ukryciu parę dni, bo my już wiemy, że szczególnie ważne być w ukryciu, jeżeli spadła bomba atomowa w pierwsze 24 godziny. I w aptekach na przykład już nie ma jodku potasu, który jest bardzo ważny dla tarczycy, dla ludzi do 40 lat, i nie ma na przykład masek z typu PPF2 z takimi małymi respiratorami. Po prostu wszystko to wykupiono i jest taka ażiotaża po prostu na te rzeczy. Także, ale mimo to, że my naprawdę wszyscy uważamy, większość z tych ludzi, z kim rozmawiałem, większość tych ludzi uważa, że możliwość, że Putin po prostu rzuca bombę atomową na Ukrainę, jest wielka. I nie wierzyliśmy do końca w to, że on napadnie, jednak on napadł i teraz on grozi nam bombą atomową i trzeba to poważnie do tego się stawiać. Także my w to wierzymy, ale nawet jeżeli taka bomba, nie daj Boże, spadnie na nasz kraj, my będziemy kontynuowali walczyć za naszą wolność. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami Dmytro Antoniuk z Kijowa.
I takie budujące głosy płyną do nas z Ukrainy. Dmytro Antoniuk, bardzo serdecznie dziękujemy. A my, drodzy Państwo, błyskawicznie przenosimy się do Ewy Jeneralczuk z Radia Deon.
Ponad Oceanami.
Dzień dobry, witam z trochę wiecznej jeszcze Florydy. Mamy godzinę 9:37, nadal cały czas wieje bardzo mocny wiatr, nawet w naszej północnej części Florydy. Wczoraj w godzinach popołudniowych uderzył w północno-wschodnią część Florydy huragan Ian z prędkością 155 mil na godzinę kategorii czwartej. Zaledwie jedna mila dzieliła od tego, by to był huragan kategorii piątej. Bardzo, bardzo ogromne zniszczenia. Władze uważają, że to był jeden z najsilniejszych huraganów w historii. Huraganów, które nawiedziły południowo-zachodnią część Florydy. Huragan Ian zostawił po sobie absolutnie destrukcyjne i dewastacyjne dewastacje ogromne. Przede wszystkim w miejscowości Fort Myers. Fort Myers jest bardzo, bardzo zniszczone. Uległ zniszczeniu również most, który łączy Sanibel Island z lądem. Tam prawdopodobnie są setki uwięzionych ludzi, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy. Szeryf powiedział, że prawdopodobnie są też również setki śmiertelnych ofiar, niestety. Tysiące osób czeka jeszcze cały czas na pomoc z wyspy. Sanibel Island, Captivia Island, Fort Myers, Port Charlotte. Naprawdę fale wysokości 8 stóp dotarły nawet do Naples, do Orlando, Punta Gorda, Sarasota, Venice, Northport. Około 2,5 miliona ludzi jest w tej chwili bez prądu. No, oczywiście wszyscy, nasz gubernator Ron DeSantis aktywował około 5000 gwardzistów narodowych i 2000 gwardzistów z różnych innych stanów przyjacielskich tutaj do nas, w Tennessee, Georgia, Karolina Północna. Oni wszyscy są już gotowi do pomocy, jednak woda, która tam jeszcze cały czas jest, uniemożliwia akcję ratowniczą. Miejsce, w którym jeszcze miesiąc temu brzmiała polska muzyka, czyli Sarasota. No, tam są absolutna dewastacja, położone są drzewa, nie ma dachu, nie ma płotu. Ogromny, nie ma paliwa w tym miejscu. Właśnie przed chwilą dostałam wiadomość od znajomych. Ludzie potracili naprawdę nie tylko swoje dorobki życia, ale również swoje własne życie. Przypomnę, że to był najbardziej dewastujący huragan, jaki do tej pory ta część Florydy, nasza zachodnio południowa część Florydy doświadczyła. Na chwilę obecną, tak jak mówię, 2,5 miliona osób straciło prąd. To wszystko oczywiście da się naprawić, jednak musimy poczekać, aż cały ten huragan przetoczy się, tak naprawdę już się przetoczył przez Florydę. Nie z kategorii pierwszej, ale nadal cały czas bardzo, bardzo silny wieje wiatr. Mam nadzieję, że te wszystkie nieszczęścia, które spotkały tych ludzi dzisiaj, je w jakiś sposób może uda się wszystkim ratownikom, którzy tam pomagają ludziom, w sposób jakiś da się im pomóc. Oczywiście to są emocje, musicie mi wybaczyć bardzo, dlatego że dotknęło to też również naszych przyjaciół, naszych znajomych. Wiemy, że wszystko będzie dobrze, dlatego że to jest nie jest pierwszy, ale pierwszy tak bardzo, bardzo mocny huragan. Oko huraganu, które przechodziło i tak jak mówię, to było prawie 30 mil szerokie. Przemieszczał się z prędkością 10 mil na godzinę, więc dewastacje są absolutnie, absolutnie ogromne. Dla magazynu Ponad Oceanami Ewa Jenaralczuk, Radio Dawn, Florida.
I tym razem z trudnymi informacjami, ale bardzo serdecznie dziękujemy za korespondencję, Ewa Jenaralczuk. A teraz, drodzy Państwo, łączymy się z Kazimierzem Gajowym, czyli gospodarzem studia Bejrut, i słuchamy, co ciekawego i ważnego na Bliskim Wschodzie.
Ponad oceanami. Bejrut. Kazimierz Gajowy.
No tak, marszałek libańskiego Sejmu Nabih Berri postawił wszystkich posłów pod ścianą, bo sprawił wczoraj niespodziankę, wzywając posłów na pierwszą sesję, aby dzisiaj, w czwartek, 29 września, wybrać następnego prezydenta Republiki Libańskiej prawie miesiąc po rozpoczęciu konstytucyjnego terminu. No, bo 31 października aktualny prezydent kończy swoją misję, a z tym jest związany pewien ambaras, bo gdyby nie doszło do wyboru nowego prezydenta, tak naprawdę wszystkie prawa, wszystkie obowiązki prezydenckie miałby przejąć premier rządu libańskiego, ale ten rząd jest w czasie dymisji i jest kłótnia między konstytucjonalistami, czy takie coś mogłoby zaistnieć. Wybory były, to jest bardzo wielka sprawa, ale jak na razie bez rezultatu. Co prawda, jeden z kandydatów uzyskał dość dużą liczbę głosów, jednak aż 66 na 120 obecnych dzisiaj parlamentarzystów wrzuciło białą kartkę do szklanej skrzynki. Jednak Michel Muawad, syn byłego prezydenta zamordowanego 30 lat temu, dostał 36 głosów. To jest już w jakiś sposób obiecujące, że następne sesje mogą rzeczywiście skłonić się w kierunku tej osoby. Kim on jest? Kim on jest? No, jak wspomnieliśmy, i syn byłego prezydenta, 50-latek. Od czasu wyboru do parlamentu jest członkiem Komisji Sejmowej Finansów i Budżetu, gdzie odegrał kluczową rolę w programowaniu reform i zwalczaniu korupcji. To byłby też dobry znak na niebie, że gdyby on został prezydentem Republiki Libanu, być może zaczęłoby się coś dobrego dziać. Powtarzam, niestety nie otrzymał 2/3 głosów i prezydentem jak na razie nie został wybrany. Oczywiście wielu posłów po pierwszym głosowaniu po prostu opuściło parlament i w ten sposób marszałek Sejmu musiał zawiesić tą sesję, a kiedy będzie następna? Nie wiemy. Jest to też problematyczne, bo tak naprawdę po pierwszym głosowaniu przy wyborze nowego prezydenta Sejm przestał być Sejmem, a stał się grupą wyborców, którzy praktycznie już nie mogliby nic więcej robić, jak tylko ciągle wybierać nowego prezydenta. Mamy nadzieję, że to się stanie przynajmniej kilka minut przed północą 31 października. Oby tak było. Dla magazynu Ponad Oceanami Kazimierz Gajowy, Bejrut.
Jak zawsze bardzo serdecznie dziękujemy za ciekawą korespondencję. Kazimierz Gajowy, gospodarz studia Bejrut, a my już teraz łączymy się ze Sławomirem Budzikiem.
Ponad oceanami. Floryda. Sławomir Budzik.
Witaj Jaśmino, dzień dobry, witam Państwa, wszystkich naszych radiosłuchaczy magazynu Ponad Oceanami. Ja rzeczywiście jestem już poza Florydą, Ewa cały czas blisko naszego studia. Państwo słyszeli te także emocjonujące słowa i relacje naszej dziennikarki. Nasi przyjaciele, znajomi stracili jednak nad głową, stracili nie tylko majątek i dobytek swojego życia, ale mnóstwo szkód. Tak więc żyjemy i przeżywamy. To wszystko, co dzieje się na Florydzie. Ja z Florydy, można powiedzieć, przedostałem się już w stronę Chicago, czyli na północy kraju. No i w sumie wszędzie żyjemy informacją Urzędu Skarbowego, dlatego że IRS, czyli właśnie Urząd Skarbowy w Stanach Zjednoczonych, popełnił gigantyczny błąd. Co się okazało? Otóż Urząd Skarbowy w USA przekazał 3 miliardy 700 milionów dolarów, a na złotówki razy 5 osobom, które nie powinny dostać tych pieniędzy. Ponad 4 miliony Amerykanów otrzymało niespodziewanie kwoty takiego zwrotu podatkowego. Natomiast w tym czasie IRS, Urząd Skarbowy, wysłał miliard dolarów do 1,5 miliona podatników niesłusznie. Tak więc generalnie błąd na błędzie. Urząd Skarbowy teraz zreflektował się po wielkim audycie wewnątrz urzędu. No i pytanie, czy te pieniądze znajdą się, czy te pieniądze, które wysłano niesłusznie, będą odbierane, to jest wielki znak zapytania, wielki kłopot i wielki wstyd, jeśli idzie o skarbówkę amerykańską. Natomiast w Michigan 84-letnia kobieta, tak jak zresztą to w Stanach Zjednoczonych praktykuje się, jeśli idzie o głosowanie i przekonywanie ludzi, bardzo często politycy, ale także i wolontariusze chodzą z domu do domu. Pukają i rozmawiają o poglądach, rozmawiają namawiając do głosowania albo za konkretnym kandydatem, albo do oddania głosu w konkretnej sprawie. 84-letnia kobieta chodziła w konkretnej sprawie. To wolontariuszka pro-life, która mówiła o tym, że warto chronić życie. Stan Michigan już za chwilę w listopadzie będzie głosować właśnie nad ważną sprawą, czy będą za życiem, czy przeciwko życiu. No i okazało się, że chodząc od drzwi do drzwi podczas kłótni z jednym z mężczyzn, kobieta została postrzelona. Sprawa trafiła już do prokuratury. Nie wiemy, jak się zakończy, ale to jest pierwszy taki przypadek w USA, który nagłaśniają media. No i na koniec tylko słowo o Tesli. Ci, którzy kochają elektryczne samochody, okazuje się, że w USA Tesla ogłosiła taką narodową naprawę. 1 100 000 Tesli z powodu usterki, jeśli idzie o działanie szyb, trafi teraz do mechanika. Prosto z Chicago dla magazynu Ponad Oceanami. Sławomir Budzik, Radio Deon.
Błyskawicznie, bo czas na skoki błyskawicznie łączy się z waszymi studiami.
Ponad oceanami.
No halo, halo, witamy wszystkich słuchaczy po obu stronach oceanów, oceanu. Nasze oczy są skierowane faktycznie w stronę Stanów Zjednoczonych i tego, co się tam dzieje właśnie na Florydzie. Bardzo dużo o tym się tutaj u nas dzisiaj pisze, ale pisze się o troubles, czyli problemach wszędzie. Przede wszystkim Liz Truss ma fatalne notowania. Nasza premier, jak wynika z ostatniego sondażu, nie cieszy się dużym powodzeniem, dużą sympatię wśród Brytyjczyków. Europejczyków, którzy najchętniej poparliby obecną Partię Pracy i jej lidera. Teraz od początku swojego urzędowania miała niższe notowanie społeczne niż lider Partii Pracy i pomimo licznych jej zabiegów, można by brzec, nawet populistycznych, zaufanie społeczne do niej nieustannie spada. Według sondaży cytowanych przez BBC News Partia Pracy ma 12 punktów procentowych przewagi nad konserwatystami. Nawet Partia Pracy zyskuje tam, gdzie zwykle konserwatyści wygrywali.
Ha, 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 ale okazuje się, że wcale tak nie musi być, ponieważ właśnie Partia Pracy sama sobie strzeliła w stopę dzięki właśnie niefortunnej wypowiedzi jednej z ich deputowanych. Okazuje się, że jedna z posełek, Rupa Hack, no dosyć niefortunnie wypowiedziała się na temat naszego nowego ministra finansów, czy też raczej kanclerza skarbu, bo tak to się tutaj nazywa. Ona powiedziała, że nie spodziewałaby się, że Kwasi Kwarteng, który jest pierwszym czarnym kanclerzem skarbu, jest czarny. To jest zabawne trochę, ponieważ ona sama pochodzi z Pakistanu i w tym momencie nie dość, że Partia Pracy ją zawiesiła w obowiązkach, to jeszcze na dodatek no będzie się musiała nieźle tłumaczyć. Ja w tym momencie cytuję z BBC. Dzisiaj skontaktowałam się z Kwasi Kwartengiem, żeby oferować moje szczere i od serca przeprosiny wszystkimi komentarzami, które zrobiłam wczoraj na konferencji Labour w Liverpoolu. Przepraszam wszystkich, których źle zdiagnozowałam, źle oceniłam.
Tymczasem Kwasi Kwarteng nie cieszy się dużą sympatią też społeczeństwa, ponieważ zdecydował się obniżyć podatki, w tym zniósł najwyższą stawkę podatkową oraz cofnął plany podwyżki ubezpieczenia społecznego, co doprowadziło do zamieszania na rynkach finansowych. Za plany rządu trzeba będzie zapłacić pożyczkami i dlatego właśnie społeczeństwo jest niezadowolone. Poza tym Bank of England ruszył z programem skupu obligacji rządowych w Wielkiej Brytanii. Akcja rozpoczęła się właśnie wczoraj, a jej celem jest uspokojenie sytuacji wokół brytyjskiego funta i działanie w zakresie stabilności finansowej.
Tak, obniżenie podatków Partia Pracy już strasznie protestowała, mówiąc, że kiedy tylko oni dojdą do władzy, to znowu podniosą podatki. Nie zapominajmy o tym, że Partia Konserwatywna właśnie zniosła opodatkowanie dla najlepiej zarabiających, czyli zniosła trzeci najwyższy próg podatkowy. Tymczasem, jeżeli chodzi o polonijne sprawy, okazuje się, że szczątki trzech naszych byłych prezydentów na uchodźstwie już wkrótce zostaną przeniesione do Polski. I bardzo się z tego powodu cieszymy, że polski rząd właśnie w tej chwili to dostrzega, że coraz więcej Polaków wyjeżdża. Nie tylko tych żywych, ale i właśnie martwych. Również już w sobotę, pojutrze, w kościele Najświętszej Marii Panny w Ealingu zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona generałowi Józefowi Halerowi. To wspólna inicjatywa społeczności londyńskiej dzielnicy Ealing i Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka w Krakowie, która została objęta narodowym programem przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę.
Więcej wiadomości z wyspy na portalu wnet.fm. A dla magazynu Ponad Oceanem Iza Smolarek
i Aleks Sławiński.
Dziękujemy bardzo.
I my także dziękujemy. I drodzy Państwo, łączymy się teraz z Lilianą Wiadrowską, czyli z Polką na Bałkanach.
Ponad Oceanami.
Na Bałkanach poważnie. Serbia nie uzna pseudoreferendum przeprowadzonego przez Rosję na okupowanych terytoriach Ukrainy. Serbia nie może tego uznać, ponieważ przestrzega prawa międzynarodowego, Karty Narodów Zjednoczonych i rezolucji ONZ. Chroni swoją integralność terytorialną, a także integralność państw mających uznanie na arenie międzynarodowej. I jest to jedyna rzecz, która jest pewna i nie można tego zmienić. Tak powiedział prezydent Serbii Aleksandar Vučić. Mimo to Unia szykuje sankcje dla Serbii, która ociąga się z nałożeniem sankcji właśnie na Rosję i Białoruś oraz nie postępuje w negocjacjach w sprawie Kosowa. Aleksander Vučić ma jeden dzień na utworzenie nowego rządu i decyzji wobec tych sankcji oraz jeden rok na umowę prawną właśnie z Kosowem. Jeśli Unia zdecyduje się na restrykcje, jako pierwsze prawdopodobnie zostaną wstrzymane inwestycje i zerwane oczywiście negocjacje akcesyjne do Unii Europejskiej, co również będzie oznaczało brak funduszy. Według serbskich mediów Vučić ma mieć nadzieję na pomoc Viktora Orbana w sprawie zablokowania tych sankcji. Czy tak będzie? Zobaczymy. Z Bułgarii dla magazynu Ponad Oceanami Liliana Wiadrowska, Polka na Bałkanach.
Bardzo dziękujemy za tą korespondencję i drodzy Państwo, teraz najwyższa pora na ojca Pawła Kosińskiego z Radia Deon.
Ponad Oceanami.
Witam bardzo serdecznie. Dziś chcę powiedzieć o pewnej bulwersującej sprawie, która od kilku lat toczy się, można by powiedzieć, ale w ostatnich dniach została upubliczniona i ona mówi o tym, jak trudne są sprawy ochrony życia, jak trudne są sprawy związane ze zmianą płci, czy z całą tą ideologią, która wokół tego narosła. Dzisiaj 18-letnia Chloe Cole opowiada swoją historię, że kiedy miała 7 lat, została zdiagnozowana z ADHD i z autyzmem. To oczywiście są zaburzenia, które współistnieją z dysforią płciową, czyli zaburzeniem takiej tożsamości płciowej. Kiedy miała 11 lat, oświadczyła swoim rodzicom, że czuje się chłopcem. I rodzice oczywiście byli bezradni wobec tego, natomiast to, co zrobili ideolodzy gender i to co zrobiły kliniki te właśnie transgenderowe, to zaczęły przekonywać rodziców, że lepiej, żeby ona zmieniła swoją płeć i żeby stała się chłopcem, niż żeby odebrała sobie życie. I kiedy miała 13 lat, zaczęłam przyjmować różne specyfiki, które miały blokować jej dojrzewanie oraz testosteron, które spowodowały oczywiście wiele skutków ubocznych, które negatywnie odbiły się na jej zdrowiu. Kiedy miała 15 lat, usunięto jej obie piersi. I to, co potem po roku, trochę więcej, kiedy miała 16 lat, ona zrozumiała, że tak naprawdę zrobiono jej wielką krzywdę, bo mówi, że mając 12 lat ona, czy nawet mając 15 lat, ona nie jest w stanie, nie była w stanie ocenić tego, co robi i tak naprawdę stała się ofiarą tych medyków, pseudomedyków i tej ideologii, która właśnie za tym stoi. Dziś 18-letnia Chloe jest świadkiem tego, jak dzieci są wykorzystywane do fałszywego przedstawiania sprawy płci i jak są wykorzystywane do robienia wielkich pieniędzy, bo to są wielkie pieniądze dla tych firm, które się tym zajmują. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
Bardzo dziękujemy ojcu za tą korespondencję. Ja tylko w dwóch słowach dopowiem, że jeżeli interesuje Państwa ta tematyka, to jest świetna pozycja, która ukazała się też już na polskim rynku. To jest amerykański profesor, który całe swoje życie poświęcił właśnie badaniu spraw, o których mówił przed momentem ksiądz. Nazywa się Kiedy Harry stał się Sally. Bardzo polecam. To jest pozycja naukowa, ale czyta się świetnie. A teraz, drodzy Państwo, czas zajrzeć do wielkiej wyprawy Radia Wnet. Za moment usłyszymy redaktora Krzysztofa Skowrońskiego.
Ponad oceanami.
Z Sofii. Jesteśmy niedaleko Ministerstwa Energetyki. Tam w tej chwili trwa manifestacja w Bułgarii. Za dwa dni, czyli w najbliższą niedzielę, zdecydują, czy poprą prawicowy rząd konserwatywny, który wspiera wysiłki NATO i stoi po stronie Ukrainy, czy też wybiorą inną opcję, czyli opcję centrolewicową, a z tego będzie wynikać zmiana polityki zagranicznej. Jak będzie, dowiemy się w niedzielę wieczorem. Wielka wyprawa trwa i przypominam Państwu, że z Warszawy pojechaliśmy do Sztokholmu, mówię bardzo w skrócie, ze Sztokholmu do Istambułu, a teraz jesteśmy w Sofii i to jest informacja dla słuchaczy Radia Deon. Całą wielką wyprawę można śledzić na stronie wnet.pl. FM, a polecam też Państwu podcast Political Periscope. To są rozmowy w języku angielskim prowadzone z politykami w całym Trójmorzu. Bardzo ciekawe. Zachęcam do tego, żeby posłuchać, co mówią Rzymianie, co mówią Hunowie i co mówią Słowianie na temat Trójmorza i na temat tego, nie wiem, czy powiedziałem o Węgrach, Hunowie, to jest turecki lud, Madziarowie, którzy myślą o wielkich Węgrzech, tak przynajmniej powiedziano nam w Istambule. Wyprawa trójmorska bardzo ciekawa, nie można jej streścić w ciągu jednej minuty, dlatego zachęcam Państwa do zajrzenia na stronę wnet.fm, ale też zachęcam Państwa do przeczytania setnego numeru Kuriera Wnet. Tyle reklam z mojej strony i pozdrowienia dla Jaśminy i wszystkich słuchaczy z Sofii i oczywiście dla redaktora Budzika.
A my oczywiście pozdrawiamy wszystkich członków Wielkiej Wyprawy Radia Wnet. Spoglądam na zegarek. To ostatnie słowo. Arkadiusz Stachnik.
Ponad oceanami.
Ostatnie słowo, oczywiście temat Florydy. Do tego tematu pewnie będziemy jeszcze wracać wielokrotnie. Natomiast w Chicago rusza wczesne głosowanie w większości powiatów. Ja wspomniałem o tym, że Chicago szuka również najpiękniejszej choinki. Bożonarodzeniowe dziecko, drzewko zastąpi Millennium Park na święta. Już szukamy, ma to być albo jodła, albo świerk, 45 stóp wysokości. No i ma rozbłysnąć 18 listopada. Podziękowania oczywiście realizatorom. Paweł Maciej z naszej strony. Jaśmino, to wszystko również z naszej strony. Do usłyszenia już za tydzień.
A my także dziękujemy wszystkim korespondentom. Szymon Dąbrowski, Karolina Jermak wydała magazyn Ponad Oceanami. Spoglądam na zegarek, punktualnie godzina 16:00. To już najwyższy czas na wiadomości w Radiu Wnet.
Ponad Oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami.